Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To może zacznijmy od tych nowych przepisów, które proponuje Konfederacja. W Dzienniku Rzeczpospolita jeden z liderów Konfederacji, pan Janusz Korwin-Mikke, powiedział, że jego ugrupowanie chce zgłosić w Sejmie projekt ustawy anty-LGBT. Co pani sądzi o tym projekcie? Czy to jest w ogóle realne, żeby coś takiego w Polsce mogło funkcjonować?
To znaczy nie znam w ogóle tego projektu. Oczywiście, jeżeli jest jakiś pomysł na to, żeby zablokować funkcjonowanie w naszej przestrzeni publicznej ideologii LGBT, to jestem absolutnie za tym, dlatego że widzę, jak straszliwie jest skuteczna w tej chwili, jak bardzo każdym kanałem wdziera się do naszego życia i do szkoły również, nad czym szczególnie boleję. No i zdecydowanie uważam, że po to, żeby zablokować wejście tej ideologii, to musi być działanie odgórne, działanie w strukturach państwa. Inaczej nie damy sobie z tym rady. Więc sam pomysł, żeby zablokować odgórnie przepisami ogólnopolskimi, jest bardzo dobry.
No ale właśnie, to tutaj budzi się pewien konflikt. Mianowicie z jednej strony mamy konwencję stambulską, która mówi o tym propagowaniu gender, o tym, że pewne normy są ustalone, a tutaj właśnie mamy takie projekty. Może trzeba by było najpierw zacząć od wypowiedzenia tej konwencji.
No zdecydowanie tak. Zdecydowanie ta konwencja stambulska jest czymś, co nam utrudnia tu funkcjonowanie dobrego prawa w Polsce, ale tu trzeba byłoby od razu wspomnieć o tym, że w jaki sposób zostali Polacy oszukani, prawda, wprowadzeniem tej konwencji stambulskiej, bo tłumaczenie, jakie zostało nam przekazane, tłumaczenie polskie jest zupełnie nie pasuje do, czyli jest po prostu zakłamane w stosunku do oryginału. Unika się celowo przecież, bo tu nie ma innego wytłumaczenia, unika się mówienia o płci kulturowej, tłumaczy się gender niewłaściwie jako płeć i tym samym iluś osób, które to czyta, w ogóle nie wie, że tak naprawdę obligowani jesteśmy do tego, żeby tą ideologię gender stosować w naszych w szkołach, w ale zakładach pani, ale pracy
pani, ale
i tak dalej.
Pani kurator, no ale chyba nie możemy tłumaczyć polityków czy rządzących, że tłumaczenie było złe, bo przecież w takich sytuacjach czyta się dokument źródłowy bez tłumaczeń.
Pani redaktor, pani ma absolutnie rację. Oczywiście, że tu nie ma żadnego wytłumaczenia, bo tym bardziej, że wygląda mi na to, że to celowo było takie tłumaczenie dla szerokich mas, prawda? Mm-hmm, natomiast osoby, które powinny być odpowiedzialne, czy są odpowiedzialne za wprowadzanie tego dokumentu, na pewno wiedzą, jak jest treść, prawda? I tu nie ma nikogo tutaj się nie zwalnia z odpowiedzialności.
Natomiast czyli pani uważa, że ta konwencja powinna być wypowiedziana?
Ale zdecydowanie tak. Ona absolutnie powoduje to, że w przestrzeni publicznej, mówię, i w szkołach, i w zakładach pracy, i bardzo, no wszędzie dokładnie ma prawo funkcjonować przekaz ideologii LGBT, z którym się absolutnie nasza idea, tak, życia zupełnie nie zgadza. To jest absolutnie coś, co nie jest zgodne z prawem polskim, więc tutaj ta sprzeczność musi zniknąć. A no do tego jest tylko jedna droga. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej i ustanowienia naszego prawa, które będzie zdecydowanie broniło naszych wartości, rodziny i to jest to, co musi być, myślę, że w bardzo szybkim czasie naprawione.
Jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość rządzi już 4 lata, tej konwencji nie wypowiedzieli, ale to nie jest pytanie do pani, bo pani jest kuratorem, to jest pytanie do polityków, którzy przez te 4 lata mogli, a w tej sprawie za wiele nie zrobili, ale jeżeli już rozmawiamy o przepisach prawa, to pytanie do pani kurator. W miniony piątek bardzo dużo mówiło się o tym tęczowym piątku. Jak ten tęczowy piątek wyglądał w pani regionie, w Małopolsce?
Nie miałam żadnego zgłoszenia w Małopolsce, że gdziekolwiek odbyły się imprezy typu tęczowy piątek. Natomiast przed samym tym dniem, oczywiście, że ileś sygnałów było przekazywanych i to były głównie sygnały o tym, że młodzież przygotowuje się, ponieważ no, założeniem takim bardzo, że jak powiem, skomplikowanym i wyrafinowanym w tym roku wprowadzania tęczowego piątku było to właśnie, że to odśrodkowo młodzież ma domagać się tego, tej organizacji, jak również czasem nauczyciele, po to, żeby można było ominąć prawo. Prawo mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz, no to są pewne procedury i żeby nie narażać tych od razu na klęskę tego, tej imprezy, tęczowy piątek, to postanowiono zrobić to oszustwem, specjalnie wprowadzając niejako inicjatywę własną młodzieży czy też nauczycieli, a przecież tak naprawdę bardzo mocno sterowaną, bo wcześniej oczywiście to głównie działacze tej kampanii dla...
Przeciwko homofobii.
Dlatego przeciwko homofobii. Mieli kontakt czy to z młodzieżą, czy też właśnie z nauczycielami, głównie tymi, którzy już są po studiach genderowskich i starano się w ten sposób, omijając rodziców, czasem również omijając dyrektora, prowadzić tę imprezę do szkoły. Na szczęście udało się w wielu wypadkach wcześniej o tym posiąść wiedzę. Nasza reakcja, mówię o kuratorium, była zdecydowana. Prosiliśmy dyrektorów i nauczycieli o zainteresowanie się tą sprawą. Nie chodziło nam o to, żeby od razu mówić, że nie, bo nie, tylko chodziło o to, żeby rozmawiać z uczniami, czy też dyscyplinować nauczycieli, mówiąc o tym, jakie prawo funkcjonuje w Polsce, jakie nas obowiązują zasady, prawda? I po to, żeby to wszystko wyjaśnić i nie powodować sytuacji, która niezgodna z naszym światopoglądem była wprowadzana do szkół.
Ale już wiemy, że przecież rządzący, czyli Prawo i Sprawiedliwość i to ugrupowanie, koalicjanci są przeciwni właśnie tego typu imprezom, ale z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie było jakiegoś odgórnego zakazu, czy się mylę?
To znaczy wyraźnie było powiedziane, bo było powiedziane, pan minister Piątkowski mówił, że nie można takich imprez prowadzać przez osoby zewnętrzne, prawda? To jest taka narracja, cała czas funkcjonuje.
Ale już szkoła sama mogłaby zorganizować,
no właśnie,
tak?
ale to pani redaktor, właśnie to jest to, o czym ja mówię, to jest ta perfidia działania, bo jeżeli, proszę zwrócić uwagę, że determinacja tych środowisk LGBT-owskich jest właśnie taka, że jeżeli nie można czegoś zrobić zgodnie z prawem, no to uciekamy się do podstępu, do oszustwa i starają się cały czas być krok do przodu przed czynnikami, powiedzmy, oficjalnymi. I to też takie było w tym roku działanie. Na szczęście jednak takie kroki też były przewidywane. Ja z całą pewnością się tego spodziewałam, zresztą mówiłam już wielokrotnie, czy pisałam portalu w Polityce, że ja się obawiam tego, że od środka zacznie się takie działanie. W Krakowie zresztą mam, już nieraz się z tym spotykałam, że właśnie bardzo po cichu, bardzo spokojnie, nie angażując w ten przekaz rodziców, władze oświatowe, no różnymi ścieżkami wchodzą
no i właśnie,
osoby.
No i właśnie o to pytam, pani kurator, czy MEN, mając dane instrumenty, nie może po prostu wydać rozporządzenia czy zarządzenia, że po prostu...
Panie redaktor, ja powiem jeszcze inaczej. Ja uważam w ogóle, że nic nie jest potrzebne w tej chwili, gdyby wszyscy pilnowali swoich obowiązków tak, jak należy. Gdyby dyrektorzy faktycznie pilnowali zgodnie z prawem funkcjonowania funkcjonowania szkoły wewnątrz, prawda? Gdyby nauczyciele zdawali sobie sprawę ze swoich obowiązków i sprawa
No ale tak się nie dzieje, dokładnie. Przecież wiemy.
No i
tak?
Właśnie i to jest ten problem. O to my właśnie o tym problemie mówimy, że stąd rozumiem, że jeżeli nie jest to przestrzegane to prawo, to powinien być jakiś bardzo mocny sygnał na najwyższym tak poziomie i powiedzenie, że tego nie wolno. I ja widzę tu takie światełko, ale no niestety nie ze strony władz, ale ze strony no chociażby tej ostatniego pomysłu, tak, czyli projektu obywatelskiego złożonego w Sejmie, gdzie wcześniej myślałam, że to nie będzie potrzeba, a jednak jest to potrzebne absolutnie, gdzie wyraźnie projekt zakłada no działanie przeciw zachowaniom pedofilskim. A proszę zwrócić uwagę, że nie mówi się tam nic o tym, że się zakazuje tej edukacji.
No ale to właśnie, to mówimy o tym projekcie Stop Pedofilii, to jest Fundacja Pro tak. Prawo do Życia, między innymi tak. Pan Mariusz Dzierżawski. Tak. No i tak, główne zarzuty, jakie się pojawiają, że suma summarum edukacja seksualna zostanie zakazana, że jest to bubel prawny. A jak pani się odnosi do tego, że uważa pani, że edukacja seksualna powinna być w szkole, ale jakoś inaczej prowadzona, czy w ogóle lepiej, żeby jej nie było?
To jest tak. Edukacja seksualna jest prowadzona w szkole według modelu edukacji A. I ten model zakłada, że wychowujemy do wartości, do życia w rodzinie, prawda? Że mówimy o wstrzemięźliwości do pewnego momentu, mówimy o odpowiedzialnym podjęciu się roli mamy, ojca i tak dalej, wychowywania dzieci. Ten typ edukacji jest realizowany w szkołach polskich na zajęciach z takiego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
I to uważa pani natomiast jest wystarczające, tak?
Absolutnie jest wystarczające. Powinno być tylko naprawdę dobrze realizowane. Program, jaki znam, jest naprawdę bardzo dobrze napisany, jest dostosowany do wieku dziecka, więc uważam,
ale widziała tak pani kurator pewnie te protesty pod Sejmem, tych celebrytów, celebrytki, między innymi Ania Rubik i te inne osoby, no, które mówią zupełnie coś innego, że edukacja seksualna jest potrzebna właśnie, żeby nie było niechcianych ciąż, żeby dzieci oswajały się ze swoją cielesnością.
Tylko, że to wielkie kłamstwo, pani redaktor, to jest ogromne kłamstwo. Ludzi, którzy myślę, że celowo w ten sposób prowadzają w błąd opinię publiczną, bazując na tym, że są znani, że są rozpoznawani, opowiadają bzdury, opowiadają, celowo wprowadzają, jeszcze raz mówię, błąd. Jestem przekonana, że jest to celowa robota. Bo nie uważam ich za nieświadomych.
Rozumiem. A jeszcze mam takie pytanie. Edukatorem seksualnym dzisiaj w Polsce kto może zostać? Każdy? Jak to wygląda?
To znaczy my mówimy tym człowiekiem, tym nauczycielem do wychowania do życia w rodzinie.
Nie, mówię o tej edukacji seksualnej. Nie mówię o wychowaniu do życia w rodzinie. Tylko albo i o tym. To każdy może zostać? Każdy
nie,
może.
No absolutnie. Znaczy, powiem tak, ci, którzy przychodzą do szkoły, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. To nie jest tak, że każdy może uczyć dzieci, prawda? Więc nie ma takiej możliwości, że ktokolwiek sobie z ulicy przyjdzie, czy na przykład pani Ania Rubik, czy ktokolwiek inny i przyjdzie tu z wielką objawioną prawdą nagle do szkoły. Proszę bardzo, słuchajcie, bo ja wiem najlepiej. No tak nie ma.
A kto to jest? Co to są za osoby? Jakie mają mieć doświadczenie? Jakieś szkolenie?
Mówimy o wychowaniu do życia w rodzinie, to są ludzie, którzy zdobywają, to są głównie nauczyciele, to są nauczyciele po prostu, tak muszę powiedzieć, którzy są przygotowani, mają odpowiednie ukończone doskonalenie, wskutek którego mogą podjąć taką pracę. Natomiast jeżeli mówimy o seks edukatorach, tych, o których nie chciałabym długo mówić, to znaczy tych, którzy realizują tą edukację, która jest według modelu B, czyli po prostu bez żadnych zahamowań każdy eksperyment jest dobry. To są tacy seksedukatorzy typu na przykład chociażby z pontonu czy ze spunka. To są młode osoby, jakoś tam przez nich przeszkolone, nie mają żadnych, najczęściej żadnych praw do przekazywania wiedzy uczniom. No i wchodzą Tak, bez, to są osoby, które absolutnie nie powinny być dopuszczone do kontaktu z dzieckiem i na, za to, za takie puszczenie takich ludzi odpowiada za każdym razem dyrektor szkoły.
Tak, ja też kiedyś wchodziłam na profil organizacji SPUNK i tam jako zawód był właśnie podany edukator seksualny, nie osoba z jakimiś studiami, tylko to nie, chodziło nie. jako zawód i to jest, warto wejść i sobie zobaczyć na tej stronie, kto tam tych szkoleń dokonuje. I ostatnie pytanie już do pani kurator, bo wiem, że pani ma jakieś zobowiązania. Ostatnio politycy lewicy, a przede wszystkim kobiety, które do lewicy teraz zaczęły należeć, zaczęły używać takich sformułowań jak gościnia, gościa. Jak pani, jak pani reaguje na takie sformułowania w przestrzeni publicznej?
Pani redaktor, ja jestem bardzo konserwatywna, jestem przyzwyczajona do języka polskiego, bardzo w tej formie klasycznej. Tego typu zmiany po prostu mi czeszczą. Tego typu zmiany absolutnie według mnie psują język polski. Nie mają oczywiście żadnego podłoża w naszej tradycji. Nie spotykałam się, czytając przez całe swoje życie bardzo wiele książek z takimi formami i po prostu uważam, że stwarzają taką sytuację niepoważną, śmieszną. No, upominanie się, żeby ktoś do mnie mówił, że jestem tam gościnią zamiast gościem, jest dla mnie po prostu głupawe i niepotrzebne. No, robi taką sytuację, jakby powiedzieć, trochę taką komiczną w takich sytuacjach, które powinny być poważne. No, nie ma takiej potrzeby. Absolutnie mnie to nie odpowiada, nie pasuje i powiem, że budzi wręcz we mnie bunt. Mam ochotę od razu mówić tylko i wyłącznie tak, jak do tej pory mówię. Nie ulegać temu absolutnie, żeby nie psuć całej tej, powiem otoczki nawet.
No więc dzisiejszym gościem Popołudnia Wnet była pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.